Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie, Sandra Soluk. Dzisiejszy program Atomowe Rozmowy, podobnie jak tydzień temu, będę dla Państwa relacjonować z naszego poznańskiego podwórka, konkretnie z Instytutu Zachodniego, gdzie w tym tygodniu odbyła się konferencja na temat Energiewende, szanse, zagrożenia, wyzwania. Taki był jej tytuł i dotyczyła, jak się Państwo domyślają, właśnie energetyki naszego sąsiada, ale także nas w tym wszystkim, naszych stosunków dyplomatycznych, różnicy w podejściach do tematu transformacji energetycznej. Moim gościem jest dzisiaj dr Witold Ostant, właśnie z Instytutu, jeden z organizatorów tego spotkania. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko.
Chciałam zapytać się, czy na polu energetyki między naszymi rządami, polskim a niemieckim, obowiązują jakieś inne stosunki dyplomatyczne i są cieplejsze bądź chłodniejsze relacje niż jeśli chodzi o kwestie pozostałej polityki?
Trudno jednoznacznie określić. Generalnie może nie relacje dyplomatyczne. Bym powiedział, że jest obszar rywalizacji, tak, szanowni Państwo, bo inna dynamika, inna filozofia przyświeca polskiej energetyce, inna dynamika, inna filozofia niemieckiej energetyce. Kierunki rozwoju są podobne, ale dojście do określonych rezultatów jest już zupełnie inne. Tak? Tutaj dzieli nas przede wszystkim stosunek do energii atomowej. Polska jest tak dla atomu, Niemcy są sceptyczne, rezygnują i namawiają też inne państwa w Europie, żeby pieniądze czy fundusze europejskie ograniczyć, które miałyby być spożytkowane, wspólnotowe pieniądze dotyczące atomu. I to jest największy chyba problem i zadra w polsko-niemieckich stosunkach wokół energetyki. Oczywiście są i inne problemy związane z przesyłem kontrolowym bardziej lub mniej prądu z Niemiec przez interkonektory systemowe. Jest też inny sposób wspomagania generalnie rewolucji zielonej, tak, jeśli chodzi o fotowoltaikę i jeśli chodzi o tak zwane wiatraki. Ale w tych obszarach są mniejsze natężenia, czy mniejsze pole konfliktu niż wokół tego, co ma się stać z atomem w Polsce i co ma się stać w jakim tempie z węglem w Polsce.
Bardzo często lubimy spoglądać na Zachód. Może to jest jakiś kompleks Polaka. Często się inspirować działaniami, które dzieją się tam. No bo historia nas nauczyła tego, że często dzieją się szybciej. Więc może to my jesteśmy krok do tyłu, jeśli chodzi o atom. Może faktycznie atom należy już do pieśni przeszłości.
Szanowni Państwo, atom na pewno nie jest pieśnią przeszłości. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w energetyce jądrowej, tak, to moim zdaniem to jest właśnie pieśń przyszłości. Biorąc pod uwagę małe, modularne reaktory jądrowe, które być może będą dużym stabilizatorem dla niestabilnych odnawialnych źródeł energii. I druga sprawa to są tak zwane czy procesy fuzji jądrowej. Tak? Fuzja jądrowa będzie, że tak powiem, wyzwaniem, które niebawem nas, mam nadzieję, w najbliższych dekadzie, może dwóch dekadach spotka. I to jest szansa dla całej globalnie ludzkości, nie tylko w obszarze europejskim, no bo potrzebujemy energii taniej, sprawdzonej, stabilnej i bezpiecznej. I tu fuzja jądrowa może być tym, czym było, że tak powiem, tezy Kopernika Mikołaja.
Albo Nikoli Tesli. No, gdyby fuzja jądrowa doszła do skutku, to w ogóle byśmy się nie musieli tym martwić dzisiaj.
No, jesteśmy, znaczy największe gospodarki, najtęższe umysły tego świata, jeśli chodzi o badania techniczne, no, dążą do tego, żeby stała się ciałem fuzja jądrowa, tak? Bo to są badania amerykańskie, chińskie, również francuskie, japońskie, koreańskie, tak, koncerny i prywatne, i państwowe do tego dążą. Więc, szanowni Państwo, no, jest przed nami wielki skok w energetyce. Mam nadzieję, że on się zrealizuje i wtedy wiele tematów związanych z energetyką będzie rozwiązanych. Tak, i się okaże być może w perspektywie, że prawdopodobnie, tak jak elektryczne samochody, tak i, że tak powiem, odnawialne źródła energii częściowo odejdą do lamusa, bo okażą się pasę technologią, tak? To, co może dzisiaj wydaje się nam dziwne, ale może za 30-40 lat nastąpić.
Wiatraki i OZE. Wydaje się, że tutaj różnice także są ogromne, jeśli chodzi o podejście. Na tej konferencji padło takie sformułowanie, że energetyką nie wygrywa się wyborów. Czy to jest jeden z powodów, dla którego polityka energetyczna Polski, dokument, który miał określać kształt naszego systemu energetycznego do 2040 roku, nadal nie został oficjalnie zatwierdzony?
Trzeba sprecyzować, że nie wygrywa się, taza była taka, że nie wygrywa się wyborów w Polsce. ale w Niemczech wybory można wygrać doskutecznie, stać się nawet można jedną z wiodących partii politycznych, zaczynając zupełnie od marginesu, jakby powiedzieć, politycznego. I taki sukces przez ostatnie 20 lat osiągnęła Partia Zielonych w Niemczech, tak? Że tak powiem, od zera do prawdziwego bohatera, że tak powiem, sceny politycznej. W Polsce, biorąc pod uwagę wszystkie inne uwarunkowania i bym powiedział dojrzałość, rozeznanie społeczne, no na razie energetyka nie jest głównym tematem, który elektryzuje w cudzysłowie Polaków, ale wszystko wskazuje na to, że to może się dynamicznie zmieniać, nie tylko na skutek kolejnych kryzysów energetycznych, ale w procesie wdrażania naszej rewolucji, również ewolucji systemu energetycznego, elektroenergetycznego, ponieważ to będzie wiązało się z określonymi kosztami, które społeczeństwo musi ponosić. Obojętnie, czy ktoś ma poglądy lewicowe, prawicowe, ma jakiś różny dystans do różnych problemów społecznych czy powiedzmy etycznych, to jednak każdy z nas jest użytkownikiem energii elektrycznej i dla każdego z nas te rachunki powinny być niedyskryminujące, tak? Czyli nie ograniczać naszego modelu czy sposoby życia. Dlatego za chwilę być może, w rozumieniu politycznym może jeszcze nie na te wybory, ale na następne, kiedykolwiek one nastąpią, tak? No, energetyka stanie się na pewno, podobnie jak w Niemczech, ważnym problemem politycznym i tu będzie, że tak powiem, licytacja, tak? Szanowni Państwo, no, partia polityczna ma dwa, jakby powiedzieć, standardowe, jakby powiedzieć, cele przed sobą, które stawia jako grupa celowa. Utrzymanie i zdobycie władzy. I w tym momencie energia może być tym właśnie elementem, który pozwoli zdobyć albo utrzymać władzę. I konkurencja między partiami politycznymi na pewno na tym tle będzie coraz bardziej ostra.
Czyli to społeczeństwo musi się zacząć tym bardziej interesować i mówić głośno, tak ja to rozumiem, no bo nie wiem, jak głęboki musiałby być kryzys, żeby politycy w Polsce zauważyli, jak to jest ważne, bo przecież wybuch wojny na Ukrainie pokazał nam bardzo dobitnie, jak niestabilny potrafi to być system. A tu proszę, wiatraki, ustawa wiatrakowa, która miała poluzować cały sektor, nagle plany kilkuletnie wielu firm w Polsce właściwie można wyrzucić do kosza.
I tak i nie, bo jednak się okazało w praktyce, że cena na przykład węgla bardzo, że tak powiem, była ważnym elementem życia politycznego przed zimą 2001-2002. I to był, jakby powiedzieć, temat, który wpływał na poparcie polityczne. Rząd szybko, trochę nerwowo podejmując decyzję, próbował zabezpieczyć Polaków, próbował sprowadzać węgiel w zasadzie za każdą cenę z różnych regionów świata, bo taką mamy energetykę, mamy, że tak powiem, ustawioną na węglu. To się oczywiście będzie zmieniało, więc tutaj jakbym nie twierdził, że ta energetyka czasowo się nie pojawia, ale ona będzie, że tak powiem, pojawiać się w wydłużonych okresach czasu. I drugi, jakby część pytania. Szanowni Państwo, ustawa wiatrakowa to jest temat sporny, tak? I szczególnie wiatraki na lądzie są takim tematem spornym, no bo państwo jest troszeczkę, jakby powiedzieć, w rozkroku. Z jednej strony chciałoby się dywersyfikować, wprowadzać właśnie różnego rodzaju ustawy, czy powiedzmy prawo, które by wskazywało na ten rozwój energii odnawialnej. Z drugiej strony, jako właściciel energii konwencjonalnej odpowiada też za spółki Skarbu Państwa, za ich rentowność, za zatrudnionych tam ludzi, za cały łańcuch logistyczny związany z kopalniami. Więc generalnie nie można się spodziewać, kiedy 70% energii mamy z węgla, że obecny rząd będzie, że tak powiem, podkopywał też podstawę, jakby powiedzieć, swojego jestestwa, jeśli chodzi o system energetyczny. Tak,
no tak, ale to przedsiębiorcy polscy są mniej ważni?
Oni nie są mniej ważni, tylko jest sytuacja taka, jaka jest i to była sytuacja kryzysowa, więc mówię, mamy czas specjalny. My sobie już trochę przyzwyczailiśmy się do COVID-a, przyzwyczailiśmy się do wojny na Ukrainie, ona trwa. Ona de facto jest nieprzewidywalna. Tak? Wiele osób, specjalistów, które można wysłuchać jeszcze w grudniu 2021 roku, uważał, że absolutnie, tak, twórców opinii społecznej, uważał, że absolutnie nie będzie ataku, że tak powiem, pełnoskalowego Rosji na Ukrainę. Okazało się to faktem w lutym 2020 roku i przed zupełnie innymi wyzwaniami stanęła Polska. Tak? Jednak ten kryzys covidowy plus ten kryzys energetyczny związany z wojną Ukrainą również odbiły się na naszej gospodarce, więc jakby powiedzieć, biorąc pod uwagę to, że jednak partia rządząca, taka czy inna, jest odpowiedzialna za kierunek i bezpieczeństwo energetyczne, bo zapominam o tym temacie, ona nie mogła sobie pozwolić na, musiała wybrać mniejsze zło. I tym mniejszym złom była właśnie powstrzymanie czy zamrożenie tych rozwiązań, powiedzmy, związanych z wiatrakami na lądzie. To był wybór trudny, zawsze pośród takich wyborów stoi jakakolwiek rządząca partia polityczna, bo musi zdecydować, które dobro jest ważniejsze, tak? Czy biznesu, czy społeczeństwo. Jeżeli społeczeństwo, to jakiego? Czy na przykład opłaty, to co mieliśmy do czynienia, różnego rodzaju formy dopłaty, tak? Gdyby nie to dopłaty, które niestety pobudzały, powiedzmy, z jednej strony gospodarkę, z drugiej strony wzmacniało inflację, którą będziemy walczyć, podejrzewam, przez najbliższe kilkanaście lat. Ale to było też pewnego rodzaju działania osłonowe, które też, jakby powiedzieć, zobligowane były się wyborem mniejszego zła. Tak?
Ale skutkiem tego jest to, że rząd sobie, a biznes sobie. Takie sformułowanie także dzisiaj tu padło i spotkało się z pewną aprobatą.
No, zawsze uproszczenia są, że tak powiem, uproszczeniami. Tak? Tak do końca nie jest. Jednak rząd też słyszy głosy z biznesu, no bo zależy. Tak? No, każdemu rządowi zależy na tym, żeby nasze PKB rozwijało się jak najszybciej. Tak? Żeby się rozwijał PKB, to musi być nie tylko, że tak powiem, udział w państwowych firm w rynku, ale również prywatny. Tak? I są sytuacje, są miesiące czy lata trudne i wtedy, tak jak powiedziałem wcześniej, wybiera się mniejsze zło. Będą lata stabilniejsze, a wszystko wskazuje na to, że w końcu ta wojna się jakoś skończy na Ukrainie. Nie wiemy, czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym roku, albo dynamika się zupełnie zmieni tego konfliktu. I wtedy podejrzewam, że temat wiatraku wróci ze zdwojoną siłą, bo nie ucieknie od niego ta czy inna władza. Być może to będzie już po wyborach i pytanie, który rząd będzie w jakiej koalicji podejmował decyzję, ale na pewno te wiatraki z powrotem wrócą, jakby powiedzieć, na rządową wakandę i tam tym tematem takie czy inne władze polskie będą musiały się zmienić, bo my nie uciekniemy od OZE, tak? My musimy iść w tą rewolucję odnawialną, ale też pamiętać o stabilności systemu, a na dzień dzisiejszy OZE nie stabilizuje systemu, ona wspomaga system, stabilizować być może za 5, 10, 12 lat, kiedy będą w powszechnym użyciu wielkie magazyny systemowe energii. To jest najważniejsze.
Tak, szczerze mówiąc, to zarówno obecne, jak i poprzednie rządy bardzo skutecznie od tematu transformacji energetycznej przez lata uciekały, ale oby było tak, jak pan mówi, jak pan ocenia transparentność polskiego rządu, partii rządzącej, jeśli chodzi o komunikowanie kwestii energetycznych?
Problem jest z tym, że rząd posiada odpowiednie narzędzia, choćby media publiczne, i to jest dla mnie zagadką, dlaczego nie wracamy do takich na przykład programów publicystyczno-naukowych, jakim była gdzieś tam jeszcze za zamierzchłego systemu, tak, dawno słusznie minionego, na przykład program Sonda, tak. I w tym momencie tego typu debata powinna odbywać się w polskiej telewizji, powinny być te gadające głowy w cudzysłowie, które będą mówiły w sposób jasny, klarowny, będą się ze sobą spierać i pokazywać różne meandry, różne ryzyka transformacji systemowej. I tego właśnie brakuje w mediach publicznych, szczególnie w telewizji, bo telewizja jest tym najbardziej poczytnym, bym powiedział, medium, mającym największe zasięgi. No, w radiu tutaj akurat coś się rusza od jakiegoś czasu, więc są...
Polecamy się.
Tak, pozytywne są aspekty tego typu komunikacji, no, ale też sama komunikacja rządu. Tak. Z tym zawsze w Polsce był problem. No, miejmy nadzieję, że rząd zatrudni jeszcze lepszych specjalistów i wytłumaczy w różnych programach skierowanych do różnych segmentów społeczeństwa, bo trzeba podkreślić jedno, że do różnych grup społecznych w różny sposób powinniśmy mówić o energetyce. Od tych trzylatków, pięciolatków zarzucają w przedszkolach, aż do, że tak powiem, osób w wieku emerytalnym, tak? Bo każda grupa ma inne spojrzenie i co innego im zainteresuje i co innego uważa za ważne czy najważniejsze do własnej grupy czy własnych interesów. Tak? No bo każdy level społeczny, każda grupa wiekowa ma swoje interesy i swoje perspektywy spojrzenia. Tak? Są różne nurty, różne filozofie, podejście do życia i te grupy się różnią. Dlatego te kanały komunikacji rządowej najlepiej przez publiczne, dostępne portale z odpowiednimi, że tak powiem, zasobami wiedzy dostępnymi online, odpowiednie produkcje w YouTubie za darmo udostępniane. To wszystko powinno wchodzić w pakiety rządowe, które by tłumaczyły i nie tylko problemy związane z energetyką, ale generalnie różnego rodzaju wyzwania stojące przed Polską i publiczne, czy powiedzmy państwowe próby przełamania różnego rodzaju grożących nas nieodległych perspektywach zagrożeń lub też szans, tak? Bo każde zagrożenie może stać się szansą rozwoju, tylko odpowiednio trzeba to wykorzystać i odpowiednio to w systemie demokratycznym transparentnie przedstawić społeczeństwu.
Wróćmy do atomu jeszcze na chwilę. Dlaczego Niemcy są tak bardzo przeciwko? Najprostszą odpowiedzią byłoby to, że po prostu chcieli sprzedawać rosyjski gaz, ale to chyba nie jest wszystko.
To by była zbyt prosta, zbyt łatwa odpowiedź, tak? Takie uproszczenie. No, trochę racji w tym jednak jest, tak? Ale szanowni państwo, ten proces odchodzenia od atomu w sposób mentalny był w Niemcom, jakby powiedzieć, wtłaczany w różnych formach od co najmniej końcówki lat 70. Chodziło też nie tylko wypracować przeciw wobec energetyki jądrowej, ale przeciwko przede wszystkim obecności amerykańskich wojsk i amerykańskiej broni jądrowej na niemieckim terytorium. Bo to było związane z interesem Związku Radzieckiego, żeby ta kurtyna amerykańska, ten parasol amerykański jądrowy był wycofany z Europy, bo jednak na cały czas wizja inwazji tak rosyjskiej groziła Europie Zachodniej i ten właśnie parasol był tym ostatecznym, jakby powiedzieć, straszakiem strategicznym na, że tak powiem, różnego rodzaju polityki zagrażające Zachodowi ze wschodu. Tak? No, potem okazywało się, że Układ Warszawski nie był na tyle układem obrony, bo był tak naprawdę układem skonstruowany w sposób agresywny i taką też miał doktrynę. I to był pierwszy element. I od tego to się zaczęło. Później oczywiście różnego rodzaju nurty, grupy społeczne próbowały budować chęć zdobycia władzy. No, to był nośny temat, tak? Szczególnie po wybuchu, po katastrofie de facto w Czarnobylu, która była też różnie wykorzystana przez propagandzistów ze wschodu, szczególnie z zachodu, tak? Jeśli chodzi o wyrabianie tego niechęci do elektrowni jądrowej. I ten trend został mocno w Republice Federalnej zaznaczony również w powstanie w 80 roku Partii Zielonej, która jakby powiedzieć miała pierwszy taki duży aspekt do, że tak powiem, odnalezienia się przestrzeni publicznej ze twardym dyskursem.
Właśnie to.
I drugi ten aspekt wykorzystano podczas awarii, czy po awarii w Fukushimie w 2011 roku.
Tak, to bardzo dobrze pokazuje albo puentuje to, o czym rozmawialiśmy na początku, że to w Polsce nie wygrywa się wyborów kwestiami energetycznymi, bo już w latach 80. w Niemczech interesowano się ekologią, co właśnie obrazuje doskonale fakt, że wtedy powstała Partia Zieloni. Kiedy w Polsce powstanie w końcu pierwsza elektrownia jądrowa?
To jest bardzo też trudny temat. Wszystko zależy od wielu warunkowań biznesowych, politycznych, determinacji przede wszystkim rządu, tak? No bo konsensus atomowy w Polsce jest dość chwiejny, tak? I być może się okaże, że nowy rząd, który przyjdzie po wyborach 2023 roku z października, może będzie miał inne, że tak powiem, zapatrywanie na atom, może już zmieni te nasze strategiczne dokumenty, może wybuduje mniej elektrowni niż obecnie zakładano, mniej reaktorów przede wszystkim, tak? Lub innego typu. A jeśli chodzi o same, że tak powiem, uwarunkowania technologiczne, no trzeba liczyć, że jak dzisiaj powiemy start, to nie prędzej niż za 15 lat, czyli 35-36 pierwszy reaktor będzie pracujący, podłączony do sieci. To jest minimalny czas przy założeniu, że będzie optymalne poparcie polityczne, determinacja w tym kierunku, żeby tam te reaktory jądrowe, że tak powiem, zaczęły działać.
Doktor Witold Ostend, Instytut Zachodni, skąd dla Państwa dzisiaj nadawaliśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu, kłaniam się, dziękuję Pani redaktor.
A ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dziękuję, Sandra Soluk.
Atomowe rozmowy.